Jak myślicie, kto wygra w tym sporze między wspólnotą a samotnością? Co jest lepszym modelem życia? Samotnicy powinni powiedzieć, że samotność, a ci, którzy nie lubią być sami, co powiedzą? Że wspólnota. Ale tutaj w tym miejscu nie interesuje nas to, co my myślimy, ale co myśli Boże Słowo. Więc dzisiaj popatrzymy na przykład Jezusa, no i sprawdzimy, który model życia jest lepszy. Kiedy zacząłem rozmyślać nad tym tematem, zrobiłem błędne założenie. Otóż stworzyłem ten tytuł, on był też mi potrzebny, żeby stworzyć studium na nasz majowy weekend młodzieżowy. To był temat naszego wyjazdu. Co jest lepsze, życie w samotności czy życie w grupie, we wspólnocie? Ale zrobiłem pewne błędne założenie. Mianowicie to jest to słowo, które jest między samotnością a wspólnotą. Łacińskie słowo versus, które oznacza konfrontację. Czyli tytuł brzmiał samotność kontra wspólnota. Który model wygrywa? Ale im bardziej wgłębiałem się w ten temat, patrzyłem na przykład Jezusa, okazywało się, że ten versus jest tutaj niepotrzebny. Więc proszę, żebyśmy go usunęli. Jest samotność i wspólnota. Nie musi być między nimi konfrontacji. Więc w naszym rozważaniu nie chodzi o wybór modelu życia, gdzie ktoś chce być ostatecznie samotny, czy tylko być we wspólnocie. Bo patrząc na przykład Jezusa, były chwile, kiedy wybierał samotność, były chwile, kiedy spędzał je z innymi. Więc popatrzymy na te sceny. Niestety wszystkie prawdy nie zmieściły się w jednym wykładzie, więc dzisiaj będziemy mówili o samotności, kiedy Jezus był samotny, albo kiedy wybierał bycie samemu, jaki to miało cel, jakim to jest wzorem dla nas. To będziemy dzisiaj odkrywać. Więc zaczniemy na samym początku Ewangelii Marka. Wydarzenia, o których przeczytamy, mają miejsce, zanim Jezus rozpoczął publiczną działalność, czyli zanim wyszedł pierwszy raz do tłumów z nauczaniem, zanim dokonał pierwszego uzdrowienia, zanim powołał pierwszych uczniów. Zobaczmy, co się wydarzyło. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział od 9 wersetu. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha, jak gołębice zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zaraz też duch wyprowadził go na pustynię. 40 dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana, żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali mu. Więc w tej scenie z Ewangelii widzimy, co się działo, zanim Jezus rozpoczął publiczną działalność. Przyjął chrzest od Jana i spędził 40 dni na pustyni, gdzie był kuszony przez szatana. Oczywiście Jezus nie musiał przyjmować chrztu. Chrzest był na obmycie grzechów. Jezus był bez grzechu, więc zrobił to w innym celu. Zrobił to po to, żeby wyznaczyć nam pewną ścieżkę, którą my potrzebujemy przejść. My potrzebujemy odpuszczenia naszych grzechów. Podobnie na pustyni, kiedy czytamy w innych Ewangeliach, gdzie to jest opisane bardziej szczegółowo, czytamy o kuszeniu Jezusa, widzimy, że jest on niepodatny na pokusę. Był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. I znowu, nie musiał być kuszony, bo był święty, ale zrobił to ze względu na nas, ze względu na to, jaką ścieżkę my potrzebujemy przejść. My przecież jesteśmy kuszeni. I tutaj po raz pierwszy w Ewangelii pojawia się nam temat samotności Jezusa. Duch Święty wyprowadza Jezusa na pustynię, gdzie Jezus samotnie spędza 40 dni. By podkreślić tą samotność, ewangelista Marek używa tutaj stwierdzenia: żył tam wśród zwierząt. To znaczy, nie było tam żadnego człowieka. Do czego potrzebujemy samotności? Duch Święty sprawił, że Jezus był te 40 dni na pustyni, więc możemy zadać pytanie troszkę inaczej. Dlaczego Bóg dopuszcza w naszym życiu samotność? Do czego Bóg używa samotności w naszym życiu? Więc możemy to nazwać w ten sposób, wyświetlmy to. Samotność jest testem prawnym. Otóż na pustyni okazało się, że Jezus jest niepodatny na pokusę. Zwycięża wszystkie pokusy. Nie widać w tym żadnego wysiłku. Żadne ze słów użytych w grece nie sugeruje, że była to jakaś walka. I tam na pustyni widać prawdę o Jezusie. Jeżeli chodzi o Jego naturę, jest On święty. On tego nie potrzebował, ale my tego potrzebujemy, także tego przykładu. Potrzebujemy sytuacji, w której okaże się, czy opieramy się na Bogu, czy nie. Jeden z moich podopiecznych, kiedy skończył liceum, dostał się na studia do Gliwic. I kiedy tam wyjechał, zamieszkał w akademiku, okazało się, że spotkały go zupełnie nowe pokusy. Na dodatek nikt go już nie pilnował, tak? Bo tutaj zostali w Bielsku jego rodzice. Zostałem także ja, który w jakiś sposób przyglądałem się jego postępowaniu, a tam wśród zupełnie nowych ludzi tak naprawdę mógł robić, co tylko chciał. Więc doświadczył samotności w tym sensie, że żaden inny chrześcijanin nie oceniał jego postępowania. Nikt nie patrzył mu na ręce. I nagle w tej sytuacji okazało się, że on nie potrafi żyć w oparciu o moc Ducha Świętego. To, co sobie do tej pory myślał o sobie, o swoim oddaniu Bogu, o tym, jak porządnie żyje, tam okazało się nieprawdą. Kiedy tylko zabrakło wokół nawróconych ludzi, którzy surowo oceniają postępowanie, okazało się, że żyje w zupełnie inny sposób. I zdarza się taka sytuacja w naszym życiu, kiedy nikt z nawróconych ludzi nie widzi, jak postępujemy. Czyli jest to sytuacja, w której jesteśmy w tym sensie samotni czy sami. Nikt nas nie ocenia. I wtedy wychodzi prawda o nas. Pamiętam, że kiedy byłem nastolatkiem, czas wakacji spędzaliśmy razem z moim bratem wśród chrześcijan. Od jednego obozu do drugiego. Staraliśmy się cały czas z tych 2 miesięcy wypełnić. I podczas tych wakacji głowa była pełna tylko dobrych myśli. Pokus praktycznie nie było. Człowiek żył na takich duchowych wyżynach. Ale kiedy tylko zaczynał się rok szkolny, to wszystko słabło i człowiek schodził na niziny. Nagle pojawiały się pokusy, nagle człowiek nie potrafił sobie z nimi poradzić. I ten test pokazywał nam, że nasze duchowe życie nie bierze się z naszej relacji z Bogiem, tylko bierze się z entuzjazmu innych chrześcijan. Więc Bóg dopuszcza czasami w naszym życiu samotność jako test prawdy o nas. Oczywiście On nie potrzebuje testować nas, jacy jesteśmy, bo On dobrze wie, zna nasze granice naszego oddania, wie, na ile jesteśmy święci w naszych sercach. Tego testu potrzebujemy my sami, żeby znać prawdę o sobie. Apostoł Paweł pisał do Filipian takie słowa, popatrzmy. A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, kiedy mnie nie ma. Filipianie mieli dokładnie taki problem. Gdy Paweł u nich był, to żyli na wyżynach, starali się, mieli motywację, wygrywali z pokusą, ale kiedy Pawła zabrakło, no ten zapał ostygł. I ta samotność, czyli nieobecność kogoś, na kim możemy się oprzeć, była okazją, by się czegoś nowego nauczyć, by się nauczyć opierania na Bogu. Samotność jest taką sytuacją, w której nie możesz oprzeć się o drugiego człowieka. I dopiero w takiej sytuacji życiowej, kiedy nie możesz liczyć na nikogo, często dopiero wtedy człowiek zaczyna uczyć się opierać na Bogu. Apostoł Paweł zazwyczaj był otoczony gronem współpracowników. Na pierwszy rzut oka to nie jest takie oczywiste, wydaje nam się, że on sam zwojował ten świat, ale tak naprawdę jak poczytamy Dzieje Apostolskie, widzimy, że zawsze ktoś przy nim był. Ale pewnego razu stanął w bardzo trudnej sytuacji, kiedy miał poważnych przeciwników i został wtedy zupełnie sam. Co wtedy powiedział? Popatrzmy. Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki. Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie. Więc jest tutaj sytuacja, w której apostoł Paweł zostaje opuszczony przez współpracowników. I w bardzo trudnej sytuacji pisze, że wszyscy go opuścili, jest zupełnie sam. I dopiero ta sytuacja, kiedy doświadcza głębokiej samotności, czyli nikogo, na kim może się oprzeć, był przecież wśród ludzi, tak? Ale nie mógł się na nikim oprzeć, na żadną pomoc liczyć, dopiero w tym momencie pisze werset 17, Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie. Więc Bóg dopuszcza samotność w naszym życiu, sytuację, w której nie możemy się oprzeć na kimś drugim. Po pierwsze po to, byśmy zobaczyli prawdę o samych sobie, ale też po to, byśmy nauczyli opierać się na Nim, a nie na drugim człowieku. Myślę, że wśród młodzieży to tak jest, że kiedy człowiek już znajdzie swoją drugą połówkę, no to cała jego radość jest związana z tym tematem. Ale kiedy nagle sprawy się troszkę sypią, a to się często zdarza, zanim człowiek jest dorosły i już postanowi raz na zawsze z kim być, zdarza się, że ta druga połówka odchodzi. I wtedy nagle ludzie mówią, mój cały świat się sypie. Ale dla wielu młodych ludzi to jest okazja, żeby nauczyć się opierać o coś innego niż drugi człowiek, tak? Opierać się o Boga. Pan stanął przy mnie i mi pomógł, mnie podtrzymał. Więc widzimy w tej dyskusji, czy samotność, czy wspólnota. Okazuje się, że samotność ma swoją rolę do odegrania w naszym życiu i że Duch Święty czasami wyprowadza nas w taki punkt, w którym nie możemy na nikim się oprzeć. Jest to dla naszego dobra. Pewnych rzeczy możemy nauczyć się tylko w takiej sytuacji. Kolejny przykład, fragment życia Jezusa, w którym doświadcza samotności, jest zapisany w tym samym rozdziale, troszkę dalej, od wersetu 32 przeczytajmy. Marka 1:32. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu, wszyscy cię szukają. Lecz on odrzekł do nich, pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Mamy tu drugą scenę, w której pojawia się temat samotności. Tego dnia Jezus był w domu apostoła Piotra. Czytamy tutaj, że był to bardzo pracowity wieczór. Był to szabat, dlatego ludzie dopiero po zachodzie słońca mogli coś robić, znosić chorych na noszach. Stąd ta uwaga, że jak słońce zaszło, to się wszystko dopiero zaczęło. Więc zaraz po zachodzie słońca zaczęto znosić wszystkich chorych i potrzebujących do Jezusa. Marek mówi, całe miasto było zebrane u drzwi. Jedni chcieli zobaczyć, jak Jezus uzdrawia, jak wypędza złe duchy. No była też ogromna kolejka ludzi, którzy byli potrzebującymi. I w pewnym momencie nad ranem czytamy, że Jezus wstał, wyszedł z tego domu i już tam nie wrócił. Więc w pewnym momencie Jezus wybiera samotność. Tak jak czytamy, oddala się na miejsce pustynne. Uczniowie byli zdziwieni, chcieli czy oczekiwali, że Jezus wykorzysta to poruszenie w Kafarnaum i będzie dalej uzdrawiał. Więc byli zaskoczeni tym, że Jezus zniknął. Czytamy, że usiłowali go znaleźć, nie wiedzieli, gdzie on poszedł, musieli go szukać. Ale kiedy już znaleźli Jezusa, mówią do niego, przecież wszyscy cię szukają. Ale Jezus już nie wrócił do tego domu. Zostało tam ileś nieuzdrowionych ludzi, ale Jezus tam nie wraca. Po modlitwie, czytamy tu, że wyszedł na to miejsce, by się modlić, po modlitwie zdecydował, żeby iść dalej do okolicznych miejscowości i nauczać, bo to było celem, dla którego zaczął swoją działalność. W tej scenie ciekawe jest to, że Jezus uczynił ten krok dość radykalnie. Wstał i wyszedł. To tak, jak ja bym teraz powiedział, przepraszam was, i zniknął. Uczniowie nie zorientowali się, co on zamierza. Dopiero po jakimś czasie zaczęli go szukać. Dlaczego Jezus postąpił tak radykalnie? Gdyby nie wyszedł z tego domu, co by się stało? Prawdopodobnie tam w Kafarnaum powstałoby wyjątkowe miejsce. Dzisiaj by ludzie powiedzieli święte miejsce, gdzie można doświadczyć uzdrowienia. I ludzie z całego kraju wybieraliby się w podróż, żeby doświadczyć uzdrowienia czy uwolnienia. Jezus wiedział, że ma coś ważniejszego do zrobienia niż uzdrawianie. Mówi, wyszedłem, żeby nauczać, na to wyszedłem, więc idziemy dalej. Do czego potrzebna jest nam samotność? Samotność jest nam potrzebna, żeby wybrać właściwą drogę. Oczywiście sama samotność niewiele tutaj daje. Jezus wybrał samotność, by przemyśleć pewne rzeczy, dalszą drogę, ale czytamy, że tam się modlił. I Jezus zrobił to, żeby wyznaczyć ścieżkę, którą my możemy dzisiaj kroczyć. Możemy wybierać samotność, kiedy musimy zastanowić się nad ważnymi sprawami w naszym życiu. Kiedy musimy wybrać właściwą drogę, a nie za bardzo wiemy, która jest właściwa. Więc samotność jest doskonałym miejscem czy sytuacją, w której możemy się skupić, modlić i pytać Boga, co dalej. Więc spróbujemy to wyrazić w formie takiego hasła. Samotność, odpowiedź od Boga. W samotności człowiek może otrzymać odpowiedź od Boga, co dalej. Pamiętam, kiedy kończyłem szkołę średnią, moja głowa była pełna zmartwień, bo czekały mnie trudne decyzje i musiałem je podjąć. Jaką drogę wybrać? Co zrobić, co robić w przyszłości? Kim mam być? Na jakie studia muszę się dostać? Z kim mam spędzić całe moje życie? I te wszystkie pytania skumulowały się jeszcze zanim zdawałem maturę. Codziennie o 6 rano szedłem na odosobnione miejsce, gdzie mogłem być pewny, że nikogo nie spotkam. Czytałem tam list do Efezjan i pytałem Boga, no co dalej? Co mam zrobić? Proszę Cię o mądrość i Twoje kierownictwo, bo nie wiem, co dalej. I 19-letni człowiek nie za bardzo wie, co go czeka. Więc te pytania w tym wieku są bardzo ważne. Ostatnio rozmawiając z jednym z Was, pytam, gdzie chce iść na studia. I on dobrze wie, co chce w życiu robić, ale mówi, moi rówieśnicy nie mają pojęcia. To jest troszkę przypadkowe, gdzie pójdą, co będą, czym będą się w życiu zajmować. Samotność jest potrzebna, żeby się skupić i pytać Boga o dalszą drogę. Jezus pokazał nam tego przykład. W tym momencie wyszedł z tego domu, poszedł na górę, aby się modlić. Kiedy uczniowie go znajdują, on zna już odpowiedź. Mówi, idziemy dalej, nie mogę tutaj zostać. W Starym Testamencie znajdujemy dwie historie, w których to wyraźnie widać. I kiedy czytaliśmy o Jezusie na pustyni, to musimy odnieść się do tych dwóch historii. Pierwsza związana jest z Mojżeszem. Przeczytajmy fragmenty z Księgi Wyjścia. Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu. Pan rzekł do Mojżesza, zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem. I był tam Mojżesz u Pana 40 dni i 40 nocy, i nie jadł chleba i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza 10 słów. Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Znowu nam pojawia się liczba 40 dni, w których Mojżesz nic nie je, nic nie pije. Ewangelia Marka na ten temat milczy, ale pozostałe Ewangelie synoptyczne mówią też, że Jezus nic nie jadł przez te 40 dni. Dopiero po 40 dniach odczuł głód. Stąd to jasne połączenie tych fragmentów. Mojżesz spędza w odosobnieniu od innych ludzi 40 dni. Tak jak później Jezus spędza 40 dni na pustyni. Co się dzieje w tym czasie? Co Mojżesz robi tam na górze, w tym odosobnieniu? Czy kontempluje, czy rozmyśla? Czy sam siebie pyta o zdanie, co dalej? Nie, czytamy, że Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Czytamy nie, że Mojżesz rozmawia z Panem, czytamy Pan rozmawia z Mojżeszem. Myślę, że wszyscy mamy takie doświadczenie, że pytamy o coś Boga, ale nie wszyscy mamy doświadczenie, że z Nim rozmawiamy, tak jak rozmawia się z przyjacielem. I znowu to tam, w tej samotności i odosobnieniu Mojżesz rozmawia z Bogiem. Użyte jest tutaj słowo przyjaciel. Tam w tej samotności sam na sam Mojżesz doświadcza przyjaźni z Bogiem. Co jest lepsze, samotność czy wspólnota? Nie trzeba odpowiadać, co jest lepsze. Samotność ma pewną rolę w naszym życiu, tak jak wspólnota. We wspólnocie łatwo jest doświadczać Boga. Łatwo jest Go zobaczyć w czynach innych ludzi, w postawach względem nas. Ale to jest tylko połowa. Druga połowa to jest doświadczanie Boga, przyjaźni z Nim w osobistej relacji, tylko ja i On. Mojżesz czegoś takiego doświadczył. Po spotkaniu z Bogiem, które trwało 40 dni, Mojżesz wiedział, co ma robić i wiedział, co ma zrobić cały naród. Miał jasne wytyczne na tablicach, jak mają postępować. Więc Mojżesz wraca z góry z gotową odpowiedzią, co dalej. Ale czytamy też, że Mojżesz wraca z tej góry odmieniony. Jego twarz jaśnieje. On nie jest tego świadomy, ale ci, którzy go widzą, jak schodzi tam z góry, widzą, że jego twarz jaśnieje. Wszyscy widzą zmiany w jego życiu. Samotność jest doskonałym miejscem, żeby doświadczyć osobistej relacji, przyjaźni z Bogiem. Nie da się tego doświadczyć w tłumie. To jest zupełnie inne doświadczenie. I w naszym życiu jest miejsce na doświadczanie Boga poprzez wspólnotę, ale także poprzez doświadczanie Boga poprzez osobistą relację przyjaźni sam na sam z Nim. Bóg używa tego, tej relacji, żeby nas przemienić, tak jak przemienił Mojżesza, żeby dać nam instrukcję, co dalej. I człowiek, który to zaniedbuje, który cieszy się wspólnotą, ale nie szuka bliskiej relacji osobistej z Bogiem, wiele traci. Drugi przykład, którego nie można ominąć, poruszając ten temat, zapisany jest w 1 Królewskiej, 19 rozdział, gdzie czytamy o Eliaszu. Wtedy Eliasz, zląkszy się, powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Berszeby w Judzie i tam zostawił swego sługę, a sam na odległość jednego dnia drogi poszedł na pustynię. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnął umrzeć. Rzekł: wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział: wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie pod płomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił i znów się położył. Powtórnie anioł pański wrócił i trącając go powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb. Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem, także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy rzekł: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem, ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: co tu robisz, Eliaszu? Znowu pojawia się nam temat samotności pustyni. 40 dni bez jedzenia. Temat spotkania sam na sam z Bogiem. Eliasz idzie na spotkanie z Bogiem twarzą w twarz. Gdzie? W zupełnym odosobnieniu. 40 dni drogi nie widział żadnego człowieka. I tam na górze Choreb Eliasz rozmawia z Bogiem. I znowu Eliasz nie rzuca żadnego pytania. To Bóg się pierwszy odzywa, mówiąc: co tutaj robisz? Z jakimi problemami przychodzisz? Nie mamy czasu czytać dalszej historii Eliasza, ale tam na górze Eliasz przychodził zdruzgotany. Myślał, że to koniec jego życia. Kiedy odchodzi, ma dokładne instrukcje od Boga, jak ma postąpić, co ma zrobić, jaką rolę ma dalej odegrać. To spotkanie odmieniło w tym momencie zupełnie jego życie. Eliasz odzyskuje siły, zapał, nadzieję i przemieniony rusza w dalszą drogę. I znowu widzimy, że to w samotności i odosobnieniu jest miejsce, żeby rozmawiać z Bogiem, żeby się modlić, żeby Go spotkać, czy żeby dostać instrukcję na dalszą drogę życia. Kiedy jesteśmy wspólnie i się modlimy, zawsze ktoś na nas patrzy, ktoś nas słucha, ktoś ocenia to, jak mówimy, co mówimy i tak dalej. Dopiero w samotności modlitwa jest naprawdę tylko między nami a Bogiem. Tak było z Jezusem. Często szedł gdzieś na górę w odosobnieniu, żeby się modlić. Tak było z Mojżeszem, który spędził bez pożywienia i wody 40 dni rozmawiając z Panem. Tak było też z Eliaszem w naszej ostatniej historii. Więc mamy te trzy postaci. Mamy Jezusa, Mojżesza, Eliasza. Można powiedzieć, no to są bardzo wyjątkowe postaci. Dlaczego ja miałbym doświadczać czegoś takiego samego, tak? Z jakiej racji? Czy każdy może liczyć na to, że będzie rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz? No, pójdźmy kawałek dalej w Ewangelii Marka, żeby poszukać pierwszej odpowiedzi. Popatrzmy. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba, Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Więc wydawałoby się, że Jezus, Mojżesz i Eliasz, dobrze, oni doświadczali czegoś takiego wyjątkowego. Mogli rozmawiać z Bogiem, mogli usłyszeć Jego głos. Ale czy ktoś więcej? No i nagle w 9 rozdziale Ewangelii Marka czytamy, że Jezus wziął z sobą najbliższych uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, na odosobnione miejsce. Wziął ich samych osobno, to wszystko jest tak dopełnione, żeby to było pewne, na wysoką górę. No i tam mogli zobaczyć coś niezwykłego. Zwykli uczniowie, rybacy, doświadczają czegoś bardzo podobnego do tego, czego doświadczył Mojżesz czy Eliasz. Widzą przedsmak wieczności, tą chwałę przemienionego Jezusa. Widzą te postaci, czyli Mojżesza i Eliasza, którzy rozmawiają z Jezusem. Ale na końcu dzieje się coś jeszcze, bo czytamy, że nagle z obłoku odezwał się do nich głos skierowany bezpośrednio do nich. I czyj to był głos? To był głos Boga. Co powiedział? No, dał im konkretną instrukcję. Mówi: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I nagle uczniowie słyszą głos Boga, tak jak usłyszał to wiele lat wcześniej Eliasz. Tak samo, jak to wiele lat wcześniej słyszał Mojżesz. I znowu te słowa są bardzo ważne, są dla nich instrukcją, co dalej. Wszystko to stało się, tak jak czytamy, w miejscu odosobnionym, z dala od innych ludzi. Bo te rzeczy należy rozdzielić. To, jak poznajemy Boga we wspólnocie, to jest wspaniałe. Ale potrzebujemy też uczyć się relacji z Nim twarzą w twarz. Więc na tej planszy, oprócz Jezusa, Mojżesza i Eliasza, pojawiamy się w końcu my. Jezus słyszał głos Boga, kiedy wychodził z wód Jordanu, usłyszał, tak? Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Mojżesz słyszał głos Boga, rozmawiał z nim twarzą w twarz, jak z przyjacielem. Eliasz słyszał głos Boga, który go pyta, co tu robisz, Eliaszu? Uczniowie słyszeli głos Boga mówiący, słuchajcie Jezusa. No i teraz jest nasza kolej. Skąd pewność, że my na to w jakiś sposób zasługujemy, albo że może jest to dla nas dostępne? W liście do Hebrajczyków, to już będzie chyba ostatni fragment, czytamy, że Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków. Czyli w dawnych czasach Bóg miał taką ścieżkę komunikowania się z ludźmi. Mówił prorokowi, a prorok mówił reszcie ludzi. Powiedział coś do Mojżesza. Mojżesz schodził na dół, mówił to do wszystkich. I tak było kiedyś. Ale werset drugi mówi, w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna. I dalej w Efezjan. Zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie Panu naszym, w Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego. Kiedyś było tak, że prorok słuchał Boga i przekazywał ludziom, ale dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj nikt nie jest pośrednikiem między nami a Bogiem oprócz samego Chrystusa. Werset 12 apostoł Paweł mówi, w nim mamy śmiały przystęp do Ojca dzięki wierze w Niego, w sensie w Chrystusa. Czyli dzisiaj to się zupełnie zmieniło. Kiedyś Bóg przemawiał do proroków, prorocy przynosili ludziom, ale dzisiaj jest zupełnie inaczej. Jesteśmy dziećmi Boga, czy tak jak Biblia mówi, Jego domownikami. Mamy taki śmiały przystęp do Niego, jak nasze dzieci mają do nas. Nie muszą zapisywać się w jakąś kolejkę, żeby z nami porozmawiać. Nie muszą mieć żadnych pośredników, po prostu przychodzą i szczerze mówią. I my dzisiaj mamy taką możliwość. Mamy się o wiele lepiej niż ludzie w Starym Testamencie. Dzisiaj dopiero mamy śmiały przystęp do Boga dzięki Jezusowi Chrystusowi. To, co było niegdyś zarezerwowane dla wybranych, dzisiaj jest dostępne dla każdego człowieka, który wierzy. Kiedyś musiałeś iść 40 dni, żeby spotkać się z Panem. Musiałeś wspiąć się na wysoką górę. A dzisiaj? Dzisiaj nie trzeba tego robić. Dzisiaj masz śmiały przystęp do Boga. To znaczy, że teraz możesz się do Niego w swoim duchu zwrócić jak do Ojca. Dlatego warto jest szanować ten obraz, który nam się tutaj wyłania z Ewangelii. Dlatego warto jest znaleźć tą chwilę samotności, w której dopiero możemy się skupić na tym, co Bóg chce nam powiedzieć. Dzisiaj ten temat jest bardzo aktualny, dlatego że jesteśmy bombardowani tysiącami różnych informacji. Wiele ludzi coś od nas chce, zawsze chcieli, ale dzisiaj mają komórkę i mogą zadzwonić o każdej porze. Więc dzisiaj to jest wyjątkowo trudne mieć chwilę w samotności na rozmowę z Bogiem, bo cały świat temu nie sprzyja. Ale potrzebujemy zrozumieć, jak to jest ważne. Jezus pokazał taki wzór swoim uczniom. Myślę, że nikt z nas nie jest tak zajęty, jak zajęty był Jezus, tak? Bo On czynił cuda, więc ludzie za Nim biegali. Jak przepłynął jezioro, to oni już lądem mieli maraton i już tam byli, tak? Bardzo chcieli coś od Niego, więc On ciągle miał ludzi na głowie. Bardziej niż my dzisiaj. Jak sobie z tym radził? Zostawił nam też pewien wzorzec, też w Ewangelii Marka, na koniec 6 rozdział, popatrzmy. Zaraz też przynaglił swoich uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzali go na drugi brzeg do Betsajdy, zanim odprawi tłumy. Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. To jest zaraz po cudzie rozmnożenia chleba, czyli były tysiące ludzi, coś od niego chcieli. Z Ewangelii Jana wiemy, chcieli go obwołać królem, bo fajnie taki król, co potrafi wszystko rozmnożyć, tak? Nie trzeba będzie pracować i tak dalej. I teraz jak Jezus ma się w tym wszystkim odnaleźć? Jaki wzorzec zostawił swoim uczniom? Widzimy, że Jezus dba o czas sam na sam ze swoim Ojcem. Po pierwsze, co robi? Przynagla swoich uczniów, żeby wsiedli do łodzi. Czyli mówi, chłopaki, chodźcie i wsiadajcie do łodzi i płyńcie w tamtą stronę. No to już ma z głowy uczniów, tak? Musiał się ich pozbyć, bo jeżeli by się ich nie pozbył, nie byłby sam na sam z Ojcem. Więc dał im zadanie, wiosłujcie w tamtą stronę i spotkamy się po drugiej stronie. Więc uczniowie grzecznie popłynęli. Więc jeden problem z głowy. Później odprawił tłumy i co zrobił? Czytamy, że odszedł na górę, aby się modlić. To wymagało pewnego wysiłku i organizacji, żeby mieć czas i miejsce, kiedy nikt z ludzi nie będzie mu przeszkadzał. Idzie na wysoką górę, tak żeby nikt tego nie widział, żeby nikt go nie znalazł, a żeby się modlić. I w ten sposób zostawia nam pewien wzorzec postępowania, także na dzisiejsze czasy, kiedy jest mnóstwo spraw do załatwienia, kiedy każdy coś od nas chce, ale nie bardziej niż w jego przypadku. Czas sam na sam z Bogiem wymaga z naszej strony pewnej inicjatywy, pewnej organizacji, przemyślenia pewnych rzeczy. Człowiek, który się łudzi, a jakoś to w ciągu tego dnia będzie, znajdę czas, żeby się pomodlić, żeby się skupić na Bożym Słowie. Ten dzień się skończy tak, jak się skończył ten dzień, kiedy Jezus był w Kafarnaum. Słońce zaszło, a dopiero się wszystko zaczęło, tak? I dopiero nad ranem gdzieś Jezus musiał wyjść, prawie uciec z tego domu. Więc możemy się łudzić, że czas się znajdzie, jeżeli go nie zaplanujemy, nie zawalczymy o to, tak jak nam pokazał Jezus, tego czasu nie będzie. A tam w samotności, z dala od wszystkich ludzi, sam na sam z Bogiem, człowiek doświadcza wspaniałych rzeczy. Doświadcza przemiany na Boże podobieństwo, a doświadcza także instrukcji, co ma robić dalej. Więc dzisiaj mówiliśmy o samotności. Okazuje się, że to nie jest tak, że wspólnota jest super, samotność jest B. Wręcz przeciwnie, Bóg używa samotności w naszym życiu do wielu dobrych rzeczy. Potrzebujemy to zrozumieć, uznać i zastosować. Doświadczanie Boga we wspólnocie to jest połowa sukcesu. Warto dołożyć drugą połowę. Za tydzień, jeżeli Bóg pozwoli, też będę miał wykład, będziemy mówili o Bożym spojrzeniu na wspólnotę. Jest to zupełnie niezwykły obraz. To, czego jesteśmy świadkami dzisiaj, to niewiele ma wspólnego z tym obrazem, że jeden mówi, reszta słucha. Jak zobaczymy, Bóg zaplanował wspólnotę w wyjątkowy sposób i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję to o tym rozmyślać za tydzień. Dziękuję.